Dzień dobry Państwu, z tej strony Gość Witmalinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy subskrybują, komentują i polubiają moje audycje. Helmut z Bozowa, po niemiecku Helmut von Bozow, był saskim księdzem i proboszczem w miejscowości Bozów, niemieckie Bozau, położonej w pobliżu miasta Plön nad jeziorem Grosser Plönerze, na terenie dzisiejszego Szlezwiku-Holsztyna, w połowie drogi między Lubeką a Kilonią. Plön, czyli Płonia, było w średniowieczu centrum politycznym słowiańskiego ludu Wagrów. Stąd teren dzisiejszego Ostholstein, wschodniego Holsztynu, zwał się wówczas Wagrią, gdyż nie była to pierwotnie ziemia saska, lecz słowiańska, opanowana przez Sasów dopiero w XII wieku, czyli w czasach Helmolda. O życiu samego Helmolda wiadomo niezbyt wiele, choć kilka faktów można wywnioskować z zachowanych dokumentów epoki oraz jego własnej kroniki. Urodził się prawdopodobnie krótko przed rokiem 1120 w okolicach miasta Goslar w górach Harcu w Dolnej Saksonii. Edukację rozpoczął u Augustianów w szlezwickim Bad Segeberg'u, a w latach 1139-1143 kontynuował ją w Brunszwiku, gdzie poznał swojego nauczyciela i opiekuna, protektora, mentora Gerolda. Następnie brał udział w działalności misyjnej biskupa holsztyńskiego Oldenburga Wicelina wśród obodrytów. Najpierw w klasztorze Augustianów Faldera, zwanym Neumünster w latach 1147-1153, były to czasy krucjaty wendyjskiej, do której jednak Helmut odnosił się z dużą rezerwą. Po śmierci Wicelina, zwanego apostołem Wendów, w grudniu 1154 roku został współpracownikiem wspomnianego już Gerolda. Zimą na przełomie lat 1155-1156 uczestniczył w jego wizytacyjnej biskupiej podróży, którą opisał w swoim dziele. Wkrótce potem, w 1156 roku, został proboszczem właśnie w Bozowie, gdzie znajdowała się jedyna czynna parafia w całej Wagrii, obejmującej również Starigard, dzisiejszy Oldenburg. Mimo że w Starigardzie oficjalnie znajdowało się biskupstwo, miasto to było pod kontrolą pogańskich Słowian, a biskup Wicelin, a później Gerold rezydowali w bardziej na zachód położonym Bozowie. Aż Gerold w końcu przeniósł biskupstwo w roku 1160 lub 1163 ze Starigardu Oldenburga do Lubeki. Po śmierci tego biskupa w 1163 roku Helmold, zainspirowany słowami swojego byłego nauczyciela, zmarłego właśnie, rozpoczął pisanie kroniki. Ostatnia wzmianka o Helmoldzie pochodzi z roku 1177. Niedługo potem prawdopodobnie zmarł. Jego dzieło kontynuował Arnold z Lubeki, który doprowadził swoją kronikę do roku 1210. Praca Helmolda, Chronika Slavorum, Kronika Słowian, podzielona jest na dwie części. Pierwsza zaczyna się od opisu wydarzeń z przełomu VIII i IX wieku, z czasów Karola Wielkiego. Kończy się zaś na roku 1163. Druga część kroniki dotyczy wydarzeń współczesnych aż po rok 1171, czyli urodziny drugiej córki Henryka Lwa Matyldy. Choć dzieło Helmolda koncentruje się na chwale chrystianizacji i podporządkowywania plemion pogańskich Słowian, zawiera również krytykę surowego traktowania słowiańskich poddanych przez niemieckich władców świeckich. Szczególne miejsce zajmują tu portrety znaczących współczesnych postaci, takie jak saski książę Henryk Lew, czy właśnie biskup oldenburski Wicelin. Ponadto kronika omawia historię cesarstwa, w tym walkę o inwestyturę i działania cesarza Fryderyka Barbarossy. Pierwsza część dzieła często dosłownie cytuje fragmenty czynów biskupów kościoła hamburskiego, kroniki autorstwa Adama z Bremy. Tam, gdzie Helmholtz nie korzystał z tego źródła, przekazuje wiele nieznanych z innych źródeł i bardzo cennych informacji. Wiele z tych informacji jest tendencyjnych. Celem tej kroniki było ukazanie, w jaki sposób chrześcijaństwo oraz niemiecka tożsamość narodowa stopniowo zdobywały wpływy wśród Wendów, szczególnie we wschodniej części Holsztynu. Jako naoczny świadek Helmholtz w płynnej łacinie opisał działalność misyjną biskupa Wicelina, założenie biskupstwa w Oldenburgu i przeniesienie go później do Lubeki, kiedy handel niemiecki w tym mieście nabrał większego znaczenia niż w samym Oldenburgu. Opisuje tam rozpowszechnianie wpływów niemieckich wśród Wendów oraz bezwzględne podporządkowywanie i eksterminację tych ludów słowiańskich oraz sprowadzanie na ich ziemię osadników z zagranicy, głównie z Westfalii i Niderlandów. Dzieło jest podzielone, jak wspomniałem, na dwie części, która druga kończy się na roku 1172. Helmholtz był krytycznym historykiem. Określał na przykład Henryka Lwa jako człowieka zachłannego na pieniądze i krytykował krucjaty przeciw Wendom. Twierdził, że wśród wojska Henryka Lwa podczas krucjaty wendyjskiej mówiono jedynie o pieniądzach, nigdy o chrześcijaństwie, ani o misyjnym nawracaniu Słowian. Wiedzę na temat wcześniejszych okresów Helmholtz czerpał właśnie z historii Adama z Bremy oraz saskich zapisków dotyczących Henryka IV, życia Willehada, katalogu Ansgara oraz być może także biografii Wicelina, którego jednak znał osobiście. Jednak streszczenia, które sporządził na podstawie tych źródeł, bywają niekiedy nieprecyzyjne. Pomimo tego Helmholtz pozostaje najważniejszym źródłem informacji o historii swojej epoki. Jego relacje opierają się bowiem przede wszystkim na ustnych przekazach Wicelina i Gerolda, a zakup jego informacji wyraźnie się kurczy po śmierci tego ostatniego w roku 1163. Po prostu Helmholtz jest wtedy proboszczem w Bozowie i jego perspektywy oraz znajomość tego, co dzieje się dalej w Słowiańszczyźnie, znacznie maleją. W XIX wieku rzetelność Helmholtza była poważnie kwestionowana, zwłaszcza przez Schirena, głównie ze względu na jego wrogość tego Helmholtza wobec arcybiskupów Bremy oraz przychylność wobec biskupstwa oldenbursko-lubeckiego. Nie należy jednak przypuszczać, żeby miał Helmholtz świadomie fałszować fakty. Przy całej swej tendencyjności oraz pochwale przymusowego nawracania Słowian na chrześcijaństwo, nawracania, które pociągać musiało oczywiście podporządkowanie władzy niemieckiej, płacenie daniny kościołowi i oddanie własnych ziem na akcję kolonizacyjną Osiedlung, Helmholtz pozostaje autorem wartościowym, gdyż przekazał informacje i opinie zupełnie skądinąd nieznane, do których oczywiście jak zawsze podchodzić należy krytycznie. Te zapiski proboszcza z Bozowa mogą oczywiście być tendencyjne i są tendencyjne z powodu pewnej proboszczowskiej mentalności samego Helmholtza. Nie są jednak wymysłem, a co najwyżej mogą być niekiedy nieporozumieniem. Ciekawe są opinie Helmholtza w sprawie różnych krajów i ludów, zwłaszcza słowiańskich, gdyż przekazywanie opinii jest czymś wciąż jednak niezwykłym w pisarstwie historycznym tej epoki. I tak oto pisze Helmholtz na przykład o Rusi. Od dawna już bowiem Ruś należy do krajów wierzących. Ruś zaś nazywa się u Duńczyków Ostrogard, a to z tego powodu, że położona na wschodzie obfituje we wszelkiego rodzaju bogactwa. Ta sama kraina mieni się również Hunigard, ponieważ tam pierwotnie miały się znajdować siedziby Hunów. Jej stolicą jest Kijów. Nie wiadomo mi zupełnie, przez których misjonarzy zostali Rusowie nawróceni na wiarę świętą. Jedno jest wszakże pewne, a mianowicie, że jak się wydaje, w swych obrzędach naśladują raczej Greków niż Łacinników, albowiem Morze Ruskie stanowi krótki pomost do Grecji. Opis rzeczowy, autor nie kryje się ze swoją niewiedzą, a zarazem nie ma tutaj w tym opisie żadnej wrogości wobec schizmatyckich Greków, która w czasach Helmholtza, już po kilku dobrych dekadach krucjat, zaczynała dochodzić do głosu w świecie łacińskim. W ślad za Adamem z Bremy przedstawia Helmholtz niezwykle pozytywny obraz pogańskich Prusów. Prusowie jeszcze nie poznali wiary, wszakże z natury wykazują wiele zalet. są wyjątkowo ludzcy wobec bliźnich, znajdujących się w ciężkiej sytuacji, bowiem wyjeżdżają na ratunek tych, którzy giną na morzu albo doznają krzywd ze strony piratów. Takim udzielają oni pomocy. Za nic mają Prusowie złoto i srebro. W obfitości posiadają obce futra, których zapach wywołuje śmiertelną truciznę pychy w naszym świecie. Oni zaś zaprawdę uważają je za nawóz, ku naszemu, jak sądzę, potępieniu, bowiem marzymy o kuniej szubie jako o szczycie szczęśliwości. Dlatego za wełniane szaty, które nazywamy faldones, dają oni w zamian takie kosztowne skóry kunie. Można wiele godnego pochwały powiedzieć o obyczajach tego ludu, gdyby tylko wyznawali jedyną wiarę Chrystusową. Tymczasem jej misjonarzy oni nieludzko prześladują. U nich to męczeńską koroną ozdobił swoje czoło sławny biskup czeski Wojciech. Aż po dziś dzień, gdy ktoś znajdzie się wśród nich, pozwalają mu na pełną wspólnotę życia ze sobą, odmawiając jednak dostępu do lasów i źródeł. Ich bowiem zdaniem pojawienie się tam chrześcijan powoduje ich zbezczeszczenie. Karmią się mięsem bydlęcym. Mleko i krew tych zwierząt służy im za napój. I to nawet tego rodzaju, że podobno nim się upijają. Ludzie ci mają niebieskie oczy, czerwoną twarz i długie włosy. Nadto dostęp do nich jest niemożliwy z powodu bagien i nikogo nie chcą uznać spośród siebie za władcę. Widać zatem opis przepełniony wielką sympatią do Prusów, ale też nie stroniący od opisu realiów, czyli generalnie rzecz biorąc niedostępności tego narodu, niedostępności dla chrześcijan, no, których Prusowie uważali za potencjalnych bezczestnicieli tego, na czym im zależało, na lasach i na wodach. Zapewne w jaki sposób chrześcijanin miał naruszyć świętość tych miejsc jako całości. Za to opinię o Polakach Helmort wyrobił sobie sam. Zapewne główny wpływ miały na to wojska wielkopolskie Mieszka III, wojujące za Odrą. I pisze tak. Polska stanowi wielką krainę Słowian. Graniczy ona, jak mówią, z państwem ruskim. Dzieli się zaś na 8 biskupstw. Niegdyś miała Polska króla. Obecnie rządzą w niej książęta. I ona, jak Czechy, jest podporządkowana majestatowi cesarskiemu, składając mu trybut. Rodzaj broni i sposób wojowania jest taki sam u Polaków i Czechów. Wezwani na wyprawę wojenną Polacy są mężni w bitwie, ale niezwykle okrutni w grabieżach i mordach. Nie oszczędzają ani klasztorów, ani kościołów, ani cmentarzy. To też nie inaczej dają się wplątać w wojny prowadzone przez innych, jak pod warunkiem, że dozwoli się im na rabunek mienia, pozostającego pod opieką miejsc świętych. Stąd to także się zdarza, że z powodu rządzy łupu odnoszą się do zaprzyjaźnionych z sobą jak do wrogów. Z tego to względu w wyjątkowych tylko razach przywołuje się ich na pomoc w wojennej potrzebie. No ostatni raz tego rodzaju opinię to chyba Polacy w czasach Lisowczyków mieli. Później już staliśmy się szlachetnym, pobożnym narodem i generalnie rzecz biorąc z wojen nie mieliśmy już żadnego pożytku, jak tylko to, że przelewaliśmy krew za innych. Natomiast w XII wieku Polacy przede wszystkim kierowali się tym, co podczas wojny można zarobić. Natomiast faktem jest, że brali udział także w walkach przeciwko Słowianom połabskim bez najmniejszego tutaj wyrzutu sumienia, na ile oczywiście mogą nam to o tych wyrzutach sumienia mówić cokolwiek dzisiaj kroniki z czasów tak odległych jak XII wiek. Największe zainteresowanie budzi jednak Helmold dzięki swoim informacjom na temat religii słowiańskiej, której zwalczaniu poświęcił przecież całe swoje życie. Najważniejszy jest tu rozdział 52, noszący tytuł O obrzędach Słowian. I czytamy w nim tak. Gdy więc król Obodrytów, Kanut, z przydomkiem Lawart, zmarł, a było to w roku 1131, wstąpili na jego miejsce Przybysław i Niklot. Podzielili oni państwo na dwie części. Jeden mianowicie rządził krajem Wagrów i Połabian, drugi Obodrytów. Obaj byli strasznymi bestiami, bardzo wrogo usposobieni względem chrześcijan. Odradzał się w owych dniach po całej Słowiańszczyźnie wieloraki kult bałwanów i praktyki zabobonne. Albowiem oprócz świętych gajów i niebożąt, tak przekłada tłumacz Józef Matuszewski łacińskie słowa lucos atque penates. Tutaj wszystkie przekłady z Helmolda są właśnie autorstwa Józefa Matuszewskiego. Natomiast przekłożenie penatów, czyli rzymskich bóstw opiekuńczych rodzinnych jako niebożęta, no jest dosyć moim zdaniem ryzykownym zabiegiem, no ale takiego właśnie Józef Matuszewski się podjął. A zatem, albowiem oprócz świętych gajów i niebożąt, penatów, w które obfitowały pola i miasta, najpierwszymi i najważniejszymi byli Prowe, bóg ziemi starogarskiej, Siwa, bogini połabian i Radogost, bóg ziemi obodrytów. A zatem mamy tutaj taki system wierzeń, w którym wszyscy czczą w to samo, czczą w bogów właśnie jakieś takie bóstwa penatów, być może bóstwa przodków, duchy opiekuńcze, może sobie w rodzaju ruskiego domowoja i tak dalej. Czczą święte gaje, ale też każde plemię słowiańskie, każdy region ma swoich własnych bogów najpierwszych i najważniejszych. Prowe tłumaczy się to czasem jako prawo. Byłoby to zatem upersonifikowana i ubóstwiona reguła rządząca światem, przez którą ludzie są cywilizowani, a nie dzicy, czyli prowe prawo. Bóg ziemi starogardzkiej, czyli tej, w której leżał Bozów. Siwa, to jest różnie przekazane w rękopisach, i rekonstruuje się to jako żywia. Bogini połabian. No, w oczywisty sposób związana byłaby z siłami natury, w jaki sposób żywia kładzie nam aspekt na boginię płodności. Oczywiście może być też druga rodzaj bogini, przeciwieństwo żywi, bogini świata podziemnego. No, dzisiaj utożsamiana nam bardziej z pewnego rodzaju kultem praktykowanym jeszcze przez młodzież szkolną, kultem marzanny, właściwie kultem, można powiedzieć antykultem, ponieważ marzanna jest topiona, żeby odeszła śmierć, odeszła zima i nastało lato, nastała wiosna, nastał czas, kiedy żywia może działać. A Radogost to, jak się zakłada, przydomek z Farożyca, bardzo ważnego boga czczonego przez obodrytów, czczonego również przez wieletów. I pisze dalej Helmo tak. Tym bóstwom poświęceni byli kapłani. Dla nich, dla bóstw oczywiście, nie kapłanów, urządzano ofiarne uczty, jak też i oddawano w wieloraki sposób cześć. Mianowicie kapłan, stosownie do wskazówek losu, zapowiada uroczystości na cześć bogów, po czym schodzą się mężowie i kobiety z dziećmi. Zabijają na ofiarę swoim bogom woły i owce. Niektórzy nawet chrześcijan, głosząc, że bogowie ich lubują się w chrześcijańskiej krwi. Po zabiciu ofiarnego zwierzęcia kapłan kosztuje jego krwi, by stać się wrażliwszym na wieszcze tchnienie. A zatem widać, ofiara ta służy także wierzbiarstwu. No tu oczywiście można by się zastanowić, czy kapłan kosztuje także krwi chrześcijan złożonych w ofierze. No niczego takiego nie pisze bezpośrednio Helmold i raczej nie sądzę, żeby tutaj zarzucał Słowianom spożywanie chrześcijan, tak samo jak spożywać będą woły i owce, które są związane z ucztą, która będzie towarzyszyć ofierze. I pisze dalej tak. Panuje bowiem powszechna opinia, że łatwiej zwabia się bogów krwią. No i tu od razu skojarzy nam się Odyseusz, który próbując uzyskać wróżbę od zmarłego Tyrezjasza, składa ofiarę duchom w Hadesie, właśnie ofiarę krwawą, ponieważ duchy zostaną przywabione krwią. Czyli w tym przypadku status bogów, no, czy myślenie o bogach przez Słowian jest podobne do myślenia przez Greków o duszach zmarłych. Gdy zaś dopełnią się ofiary, zgodnie ze zwyczajem lud zaczyna ucztować i bawić się. No to jest nic niezwykłego, dokładnie identyczny sposób w świecie pogańskim, politeistycznej Grecji na przykład, odbywały się wszelkiego rodzaju. Ofiara jest tak naprawdę czynnością rzeźniczą, dzięki której mamy bogom złożyć hołd i kult, ale przede wszystkim dostarczyć ludziom tego, czego najbardziej potrzebują i lubią, czyli mięsa, a czego na co dzień oczywiście no raczej nie zjadano, zwłaszcza nad Morzem Śródziemnym. Może u Słowian było troszeczkę inaczej, ale też raczej mięso nie wchodziło w skład codziennego pożywienia. Panuje zaś wśród Słowian dziwaczny zabobon. W czasie uczt i pijatyk podają sobie w koło czaszę, w którą imieniem Boga dobra i zła składają słowa, nie powiem poświęcenia, lecz przekleństwa. Wierzą bowiem, że losem pomyślnym kieruje dobry Bóg, a wrogim zaś Bóg zły. Dlatego to owego złego Boga nazywają w swoim języku diabłem, czyli czarne Bogiem, to znaczy Bogiem czarnym. Wśród zaś wielorakich bóstw Słowian wybija się nad innych Bóg ziemi Rugian Świętowit. O Świętowicie za chwilę. Tutaj jeszcze kwestie tego puszczania czary dookoła, a mianowicie i składania nie tyle poświęcenia, ile przekleństwa. Możliwe, że w ten sposób odebrał Helmold toasty, które wznoszą Słowianie pijąc. Toasty oczywiście mogą być na zdrowie, ale drugim rodzajem toastów praktykowanym na przykład w Rzeczypospolitej było toast na pochybel, czyli na zgubę, na pogibiel po polsku powinniśmy powiedzieć, nie po rusku na pochybel, więc na zgubę kogoś, komu życzymy czegoś złego. No i tu oczywiście pojawiają się też te dwa bóstwa, o których jeszcze za chwilę, a teraz wracamy do Rugian. Wśród zaś wielorakich bóstw Słowian wybija się nad innymi Bóg ziemi Rugian Świętowit, mianowicie jako skuteczny w wyroczniach. W porównaniu z nim innych uważali oni tylko za półbogów. No i tu jest pytanie, czy ci, którzy uważali, to są tylko Rugianie, czy wszyscy Słowianie uważali Świętowita za naczelnego Boga z powodu jego skuteczności właśnie we wróżbiarstwie. Stąd więc zwykle co roku składają w darze na jego cześć ofiarę z chrześcijanina, na którego wskaże los. Tam też kierowano składane ze wszystkich krajów sumy przeznaczone na ofiary. Ze szczególnym zaś szacunkiem odnoszą się do służby przy bóstwie, bowiem ani nie zezwalają na złożenie przysięgi, ani też nie dopuszczają do bezczeszczenia świątyni czy też profanacji nawet wobec wrogów. Oprócz tego Słowianie odznaczają się wrodzonym sobie okrucieństwem, którego nie mogą nigdy nasycić, wobec czego ziemie nadgraniczne, zarówno od strony lądu, jak i morza. Trudno jest nawet zdać sprawę z tego, jak okrutną śmierć zadawali chrześcijanom. Jednym wypuszczali wnętrzności, wbijając na pal, innych przybijali do krzyża, szydząc ze znaku naszego odkupienia. Według ich bowiem zdania największych zbrodniarzy należy krzyżować. Tych zaś, których zachowują przy życiu w nadziei pieniężnego okupu, takimi torturami męczą, że silnie więzami krępują, że wprost nie do wiary. A zatem mamy tutaj opis chrześcijan, którzy niepokoją ziemie nadgraniczne i od strony lądu, i od morza. Tutaj oczywiście napadają głównie na nieszczęsnych Duńczyków, o czym będzie niedługo, jak również na Sasów. No i też w bardzo okrutny sposób zadają śmierć swoim nieprzyjaciołom, wbijanie na pal oraz krzyżowanie. Tu można by się zastanowić, czy jest to naturalne zachowanie Słowian, na przykład najstarsi autorzy o niczym takim nie piszą, jak Prokopiusz czy inni, czy też jest to wynik, można powiedzieć, kilkusetletniej walki z chrześcijaństwem, które uosabiali frankijscy, a później sascy, sąsiedzi Słowian najeżdżający i napadający na nich. Niemniej jednak jest opis dosyć dużego tutaj, można powiedzieć, z jednej strony okrucieństwa, a z drugiej strony też pewnego rodzaju już zinstytucjonalizowania tej religii słowiańskiej z jej ofiarami, składanie na przykład świętowitowi raz do roku ofiary ze wybranego Słowianina, chrześcijanina porwanego podczas jednego z tych najazdów na zapewne wyspy duńskie, ale może też na saskie wybrzeże. I wracając jeszcze do tych wierzeń słowiańskich związanych z dwoma bóstwami, które miały tutaj się pojawiać, czyli właśnie bóstwem czarnobogiem. Piszący komentarze do księgi Kroniki Helmolda profesor Jerzy Strzelczyk pisze, że takie manichejskie rozróżnienie na Boga dobra i Boga zła, czyli Białoboga i Czarnoboga, było Słowianom obce. I stwierdza tutaj, że to, co pisze Helmold, należy chyba tłumaczyć projekcją wierzeń chrześcijańskich na kult Słowian. Po prostu bóstwo imieniu Czarnebog późniejsi pisarze dorobili przez analogię Białoboga i stąd Stanisław Urbańczyk klasyfikuje to jako pseudobóstwa, jako powstałe w wyniku nieporozumienia, niezrozumienia, czy też swoistej interpretatio Christiana, gdzie próbowano skojarzyć w jakiś sposób kult słowiański, właśnie z szatanem. Stąd też pojawianie się tutaj w postaci diabła, Czarnoboga, a ewentualnie Białobóg może być jakąś zapowiedzią kultu jakiegoś zniekształconego Boga prawdziwego, Boga chrześcijańskiego. Ale tutaj trzeba też zwrócić uwagę na bardzo jedną rzecz istotną, a mianowicie Helmold pisze w latach 60. XII wieku. Bardzo jest to już późna epoka. I wtedy też dokonuje się chrystianizacja ostatnich pogańskich Słowian. 1168 rok bardzo jest rokiem tutaj, można powiedzieć, symbolicznym, upadek właśnie Rugi i kultu świętowita. Tymczasem wśród Słowian południowych już od jakichś 200 lat, czyli od czasów panowania cara Bułgarów Piotra, w latach 927-969 kwitła dualistyczna religia manichejska zwana bogomilizmem. Od jej założyciela, czyli popa Bogomiła, w rzeczywistości religia ta pochodzi od przesiedlonych z Armenii do Tracji Paulicjan, sekty manichejskiej, trochę działającej pod płaszczykiem chrześcijaństwa, ale w rzeczywistości wyznającej manichejski dualizm. I w połowie XII wieku, kiedy pisze Helmold, misjonarze bogomilscy byli obecni i na Rusi, i we Francji, gdzie ich religia się bardzo mocno przyjęła w Francji Południowej i znana jest jako kataryzm. A zatem założenie, że Słowianie połabscy mieliby być całkowicie odizolowani od kontaktów z Bułgarią, właściwie nie opiera się na niczym. O manichejscy, bogomilscy misjonarze działali na Rusi, tymczasem doskonale wiemy z Adama z Bremy i z samego Helmolda, że w Jumne czy też w Winecie istniało duże osadnictwo Greków, czyli zapewne ruskich kupców z Kijowa, ponieważ Kijów nazywano wówczas stołecznym miastem Grecji. Zapewne byli to też jacyś emerytowani waregowie skandynawscy, ale z czasem waregowie, jak inni Rusini, ulegali też dosyć silnej slawizacji. nie uwzględnia także udziału obodrytów i wieletów w międzynarodowym handlu niewolnikami. Handel ten co prawda upadł po roku 1008, kiedy to załamała się dostawa srebra arabskiego na tereny Europy Północnej, ale w dalszym ciągu trwał i Słowianie nie po to napadali na duńskie wybrzeża, żeby tylko dać upust swojej żądzy krwi, ale po prostu, żeby złapać niewolników, których mogli sprzedać. No oczywiście sprzedać gdzieś daleko od Danii, ponieważ tam oni byliby natychmiast wyzwoleni. No stąd też możliwość przenikania misjonarzy bogomilskich do Połabia jest tak samo oczywista, może nawet bardziej oczywista, jak to, że przenikali oni do Francji. Oczywiście działali tam w innych warunkach, ponieważ mamy religię słowiańską na Połabiu i to religię słowiańską, która jest wzmocniona tym, że jest religią wojującą przeciwko chrześcijaństwu. Inny opis religii Słowian znajduje się przy okazji relacji z nawrócenia księcia Przybysława, pierwszego księcia Meklemburgii, od którego wywodzi się cała dynastia. Przez biskupa Wicelina, który był właśnie tym apostołem Wendów. I pisze Helmut tak. Pozostaliśmy owej nocy u księcia, jak i przez dobę następną. Potem udaliśmy się do bardziej oddalonych części Słowiańszczyzny, by korzystać z gościny pewnego możnego imieniem Cieszymir, który zaprosił nas do siebie. Przydarzyło się zaś, że w drodze przebyliśmy do Gaju, który jest jedyny w tym kraju. Cała bowiem okolica jest płaska. Tam, wśród bardzo starych drzew, zobaczyliśmy święte dęby, które były poświęcone Bogu owej ziemi, zwanemu Prowe. Otaczał je dziedziniec i zwarte opłotowanie drewniane, w którym znajdowały się dwie bramy. To opłotowanie drewniane jest bardzo ważne, że świątynie czy też gaje były chronione za właśnie takim ozdobnym płotkiem, ponieważ odnalezione we Wrocławiu na Ostrowiu Tumskim tak zwana świątynia pogańska z czasów reakcji pogańskiej roku 1033 została rozpoznana przede wszystkim potem właśnie, że znaleziono tam deseczki dookoła niej, które były pozostałością po takim właśnie opłotowaniu. Stąd też niektórzy wątpią, czy rzeczywiście w roku 1033 na Ostrowie Tumskim w sercu ówczesnego Wrocławia ktoś zbudował świątynię, no ale płotki są. I pisze dalej Helmut tak. Oprócz bowiem bóstw domowych i niebożąt, czyli właśnie tych larów i penatów z rzymskich określeń, w które obfitowały poszczególne miejscowości, owo miejsce było świętością dla całego kraju, miało swojego kapłana, swoje święta i rozmaite obrzędy ofiarne. Tamże co poniedziałek mieszkańcy z całego kraju wraz z księciem i kapłanem gromadzili się, aby wymierzać sprawiedliwość. No bardzo ciekawa rzecz. Pogańscy Słowianie, ale przyjęli już chrześcijański podział czasu na dni tygodnia. A zatem nawet oczywiście, jeśli ten poniedziałek jest określeniem łacińskim, wziętym z chrześcijańskiego określenia, czyli dzień pierwszy poniedzieli po Dominika, po Dniu Pańskim, no to jednak jest znaczące, że to książę i pogański kapłan cyklicznie co poniedziałek spotykają się wedle chrześcijańskiego tygodnia, żeby wymierzać sprawiedliwość. Wejście do przybytku było zakazane wszystkim, z wyjątkiem kapłana i tych, którzy pragnęli złożyć ofiary lub którym groziło niebezpieczeństwo śmierci. A zatem azyl jest w tym przybytku. Tam bowiem nigdy nie odmawiano azylu. Tak jest, czyli dokładnie rzecz biorąc to samo, co w chrześcijańskich kościołach powinno być, bo czasem było to łamane, co było w świątyniach jeszcze starożytnych, przy posągach i ołtarzach bogów można było szukać azylu. Wobec swoich miejsc świętych Słowianie odnoszą się z taką czcią, że obejścia świątyni nie pozwalają zbezcześcić nawet krwią wroga. Z trudnością tylko dopuszczają do złożenia przysięgi, bowiem przysiąc u Słowian znaczy prawie tyle, co ściągnąć na siebie przekleństwo, ponieważ zagniewani bogowie wywierają zemstę. No tu znów bardzo ciekawe rozwinięcie, czy nie jest jakaś to koncepcja drugiego przykazania. Nie będziesz brał sobie imienia Pana Boga Twego nadaremnie. W tym przypadku Panem Bogiem jest Świętowit. Lub też Prowe. Prowe. U Słowian istnieją rozmaite rodzaje bałwochwalstwa. Nie wszyscy bowiem zgodnie praktykują te same zabobonne obrządki. Jedni stawiają dziwaczne posągi w świątyniach, jak na przykład wizerunek w płoni, który nosi imię Podaga. Tutaj niektórzy mówią, że nie tyle sam Helmold, ile jego kopiści się mopylili. Chodzi o boginię zwaną Pogoda. Inne bóstwa zamieszkują lasy i gaje, jak na przykład Bożek Starogardzki Prowe. A zatem mamy tutaj podział na dwa typy religii chrześcijańskiej, co Helmold dostrzega. Takie, które mają posąg dziwaczny w świątyni, oraz takie, gdzie bóstwo zamieszkuje lasy i gaje mu poświęcone. Tak jak u Prusów jeszcze, gdzie było powiedziane, że nie wolno chrześcijanom wchodzić do lasu ani do wód, bo te są poświęcone Bogom. To jest tutaj Bóg prawo, czyli generalnie rzecz biorąc, można by powiedzieć tak jak egipska bogini Maat, tak, też związana z prawem, jest kimś, kto przebywa w lasach. I teraz pisze Helmut tak. Takich nie przedstawia się na wizerunkach. Wielu bogów rzeźbią z dwoma lub trzema, czy nawet więcej głowami. Obok zaś wielokształtnej rzeszy bożków, którymi ożywiają pola i lasy lub przypisują im smutki i rozkosze, nie przeczą, że wierzą w jednego Boga w niebie, rozkazującego pozostałym. Ów najpotężniejszy troszczy się tylko o sprawy niebiańskie. Inni zaś, pełniący w posłuszeństwie przydzielone im zadania, pochodzą z jego krwi i w tym każdy z nich jest znamienitszy, im bliższy jest owemu Bogu bogów. No i tu znów odwołajmy się do Prokopiusza, który właśnie pisze, że mają jednego prawdziwego Boga, którego czczą Słowianie, Boga Błyskawicy, a niżej są właśnie nimfy i jakieś drobne bóstwa. Więc tutaj generalnie rzecz biorąc jest dalej to samo wierzenie, ale kult jest już zupełnie inny na Połabiu. Kult jest kultem świątynnym, kultem z kapłanami, kultem z posągami i kultem ze składaniem krwawych ofiar z człowieka. Czego Prokopiusz nie odnotowywał, ale co odnotowywał dla germańskich herulów na przykład. I pisze Helmold dalej tak. Gdybyśmy zaś przyszli do owego gaju, miejsca nieczystego, napomniał nas biskup, byśmy odważnie zabrali się do zniszczenia wspomnianego gaju. Sam zeskoczył z konia i strzaskał ozdobne wysady bram. Potem wszedłszy do przybytku, zebraliśmy całe ogrodzenie przybytku na jedno miejsce wokół świętych drzew i z kupy drewna uczyniliśmy stos do palenia, choć nie bez obaw, by nas przypadkiem mieszkańcy nie zaskoczyli i nie obrzucili kamieniami. Ale Bóg nas ochronił. A zatem była to właściwie coś w rodzaju potajemnego spalenia gaju słowiańskiego. No, czynności takie, jakich no i dzisiaj pełno jest w europejskich miastach, gdzie ludzie z innych kręgów kulturowych po cichu, po kryjomu dokonują niszczenia, na przykład już w tym przypadku chrześcijańskich świątyń tu i ówdzie. Więc w ten sposób cichaczem biskup niszczy świątynię, a właściwie to gaj, nawet nie świątynię, bo ze świętym drzewem, paląc w obawie, żeby przypadkiem Słowianie się nie zorientowali i nie przybyli zniszczyć ten właśnie oddział wandali, użyję tego słowa, przez małe w. Potem skierowaliśmy się do domu gościnnego, gdzie Czesimir przyjął nas z wielkim przepychem. Ale puchary słowiańskie nie były nam słodkie ani miłe, ponieważ widzieliśmy kajdany i rozmaite narzędzia tortur, którymi dręczono chrześcijan przywiezionych z Danii. Ujrzeliśmy tam kapłanów Pana, wycieńczonych długotrwałym przebywaniem w więzieniu. Nie był w stanie pomóc im biskup ani siłą, ani przez wstawiennictwo. Czy jak widać, nawracają się tutaj powolutku mieszkańcy Wagri na chrześcijaństwo, ale nawracają się z tego powodu, że są w relacjach politycznych z Sasami, którego to biskupa saskiego podejmują u siebie. Ale Duńczyków nie uważają za równych chrześcijan Sasom, czy też sobie same w przyszłości. Duńczycy w dalszym ciągu są po prostu niewolnikami, niczym więcej. Także w innym miejscu opisuje Helmold wizytę biskupa Wincelina. W dalszej drodze wizytował Starogard, Oldenburg, gdzie niegdyś znajdowała się siedziba biskupia i został przyjęty przez barbarzyńskich mieszkańców owej ziemi, który bogiem był Prowe. Kapłan zaś, przewodził bałwochwalczemu ich kultowi, miał na imię Mikę, a książę tego kraju zwał się Rochel. Pochodził on z rodu Kruta, a był największym bałwochwalcą i rozbójnikiem. Zaczął więc biskup Boży kierować barbarzyńców na drogę prawdy, którą jest Chrystus, wzywając ich, by pozostawiwszy swoje bałwany, spieszyli do łaźni odrodzenia, czyli do chrztu. Mało wszakże Słowian przyjęło wiarę świętą, ponieważ panowała wielka opieszałość, a serca książąt nie były jeszcze skłonne do poskromienia siłą serc buntowników. No to oczywiście chodzi i o książąt miejscowych, jak i również o książąt saskich, którzy jeszcze się nie zebrali w sobie, żeby zorganizować krucjatę. Dał zaś biskup Drwalom pieniądze na koszta sanktuarium i poczęto budować gmach w pobliżu Starego Miasta, dokąd ludzie z całego kraju przychodzili w niedzielę na targ. A zatem elementem chrystianizacji było zbudowanie sanktuarium chrześcijańskiego. Stąd też można powiedzieć, że pogańscy Słowianie wojujący z chrześcijaństwem wiedzieli, że zbudowanie świątyni jest pewnego rodzaju wyścigiem zbrojeń religijnych. Stąd też Słowianie początkowo mogli absolutnie tego rodzaju budowli nie wznosić, ani nie wznosić posągów bóstwom, ale widząc, że chrześcijanie coś takiego robią, też zaczęli to robić, żeby rywalizować o duszę pięknem kultu właśnie z religią chrześcijańską. Tutaj często przyjmujemy chrześcijaństwo jako religię właśnie duchową, w odróżnieniu od pogaństwa, które miało być takie właśnie otaczające kultem idole, zrobione ręką człowieka, no ale to jest wyobrażenie bliskowschodnie, czy też wyobrażenie nawet muzułmańskie, gdzie Mahomet zwalcza zrobione z drewna, kamienia czy gliny bałwany. Natomiast tutaj wręcz przeciwnie, to Słowianie otaczający kultem bóstwa niewidzialne pod wpływem kościołów chrześcijańskich, malowideł, rzeźb, mogli wpaść na pomysł, żeby bóstwom nadać obraz, żeby w ten sposób stały się te bóstwa bardziej namacalne, zauważalne i atrakcyjne dla innych Słowian, żeby nie przechodzili na chrześcijaństwo. Niezwykłe wrażenie na Helmoldzie sprawiali Ranowie, mieszkańcy wyspy Rugi, którzy niegdyś sami nawrócili się na chrześcijaństwo w czasach cesarza Ludwika II, latach 855-875, ale potem odpadli od religii chrześcijańskiej i stali się wrogami chrześcijaństwa. Przewędrowawszy wiele krain słowiańskich, przyszli misjonarze do tego plemienia, które nazywa się Ranami albo Rugianami, a które mieszka w sercu morza. Tam mieści się ognisko błędów i znajduje się siedziba bałwochwalstwa. Misjonarze, pełni zapału, głosząc Słowo Boże, zjednali sobie całą wyspę i założyli tamże kaplicę ku czci Pana i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, jak i ku wspomnieniu świętego Wita, który jest patronem Korbei. Skoro zaś za wolą Bożą w zmienionej sytuacji Ranowie odpadli od wiary, wypędzili natychmiast kapłanów oraz wiernych Chrystusa i zamienili religię na bałwochwalstwo. Albowiem świętemu Witowi, którego my uznajemy za męczennika i sługę Chrystusowego, oddają oni cześć boską, stawiając wyżej stworzenie od Stwórcy. Nie ma też pod słońcem barbarzyńców, którzy większą odczuwaliby odrazę do chrześcijan i kapłanów niż oni. Chełpią się zaś samym imieniem świętego Wita, któremu nawet poświęcili wspaniałą świątynię z posągiem. Przypisują mu przede wszystkim pierwsze miejsce w rzędzie bóstw. Z wszystkich też krajów słowiańskich przychodzą tam ludzie z zapytaniami do wyroczni i płyną roczne opłaty na ofiary. Oczywiście wszystkie kraje słowiańskie, które były dalej pogańskie w połowie XII wieku. Wiadomo, że z Polski, Czech czy z Rusi nie przybywali tam ludzie z pytaniem o wyrocznię czy z opłatami na ofiary, chociaż jak czytam dalej u Helmolda, nawet kupcom, którzy by przypadkiem do nich przybyli, nie pozwalają na rozpoczęcie handlu, zanim bóstwu nie ofiarują czegoś cenniejszego ze swoich towarów. Wtedy też dopiero wolno wystawić towary publicznie na targu. No, w tym przypadku chrześcijanie, jeśli chrześcijańscy kupcy, jeśli postępowali tak, jak żądali od nich mieszkańcy wyspy Rany, Rugi, no to dokonywali bałwochwalstwa, ponieważ składali w ofierze coś ze swoich towarów. I dalej pisze Helmut tak. Kapłana swego czczą nie mniej niż króla. Od tego to czasu, gdy odpadli od wiary świętej, wspomniane bałwochwalstwo utrzymuje się u Ranów aż do dnia dzisiejszego. Czyli pisał to Helmut jeszcze przed rokiem 1168, kiedy dokonał on, kiedy dokonał król Danii Waldemar podboju zniszczenia Arkony, podboju Wyspy Rany, którą stała się duńskim lennem. Natomiast no, tu jest rzeczą bardzo ciekawą wspomnienie o tym, że święty chrześcijański miałby stać się kultem, miałby stać się bóstwem u Słowian. Wielu w to wątpi, uważa, że to jest tylko powierzchowne podobieństwo, określenie świętowit bóstwa słowiańskiego ze świętym witem. Oczywiście też po słowiańsku, no bo nie Sanctus Vitus po łacinie. Nie wiadomo, jak to dokładnie rozebrać, natomiast zdarzają się takie sytuacje, znane nam dzisiaj z religii w różnych częściach świata, że kult chrześcijański staje się czymś, co inspiruje do powstania nowej religii miejscowej. Taką religią na przykład była religia Taipingu w Chinach, która wywodziła się z chrześcijaństwa przekazanego przez misjarzy luterańskich, nie katolickich, co jest istotne. Natomiast przywódca Taipingu osobiście uznał się za brata Jezusa Chrystusa. Znamy też z bliższych nam terenów, a mianowicie wśród irańskich mieszkańców Kaukazu, z pochodzenia sarmackiego, wśród Osetyjczyków, którzy są chrześcijanami dzisiaj i którzy przeszli na chrześcijaństwo w średniowieczu, ale okres przejściowy, po tym jak wycofali się w góry Kaukazu i mieszkali jako, można powiedzieć, poddani, wasale Kabardyjczyków, był okresem zerwania więzów z religią chrześcijańską, ale tutaj jednak nie została ta religia zapomniana. I tak głównym bóstwem Osetyjczyków był Łastyrdży, czyli generalnie rzecz biorąc święty Jerzy, którego w dalszym ciągu pamiętano i czczono, ale uważano go za jedno z bóstw politeistycznych. Stąd niewykluczone, że coś podobnego mogło stać się ze świętym Witem, ale równie niewykluczone jest to, że po prostu było to tylko i wyłącznie podobieństwo nazwy i imienia do Boga Świętowita i tylko kult Świętego Wita mógł sprzyjać rewaloryzacji starego, dawnego kultu chrześcijańskiego, między innymi zaopatrzenia kultu w posągi, co było, jak mówię, zapewne innowacją na Połabiu, niezbyt znaną w innych obszarach Słowiańszczyzny. O kulcie Ranów na wyspie Rugi pisze jeszcze raz Helmut, już po tym, jak Duńczycy zajęli wyspę w roku 1168. I pisze tak, stamtąd wyszedłszy, mieli misjonarze nawrócić Rugian, czyli Ranów, na wiarę Chrystusową. Tam też mieli założyć oratorium ku czci świętego męczennika Wita, którego czci kraj ten został poświęcony. A więc ta sama powieść, która już była. Potem wszakże, skoro Ranowie, zwani też Rugianami, w zmienionych warunkach odpadli od światła prawdy, błąd ich stał się gorszy od dawnego, albowiem świętego Wita, którego my uznajemy za sługę Bożego, Ranowie zaczęli czcić jako Boga, wystawiwszy olbrzymiej wielkości posąg i służyli stworzeniu raczej niż Stworzycielowi. Zabobon ten takiej mocy nabrał Uranów, że Świętowit, Bóg Ziemi Rugian, zdobył sobie pierwsze miejsce wśród wszystkich bóstw słowiańskich. Miał on być dzięki zwycięstwom najsławniejszy, w wyroczniach najskuteczniejszy. Stąd więc aż do naszych czasów nie tylko ziemia Wagrów, lecz także wszystkie kraje Słowian składały tam corocznie trybut, uznając go za Boga Bogów. No wszystkie to oczywiście obwód Żyd, tam gdzie byli jeszcze poganie, czyli kraje obwód Żydów i Wieletów. Król w porównaniu z kapłanem nie cieszy się u nich, uranów, wielkim poważaniem. Ten bowiem bada wyrocznie i wyniki losów. Kapłan zależy od skinienia losu, zaś król i lud od jego woli. Wśród różnych ofiar kapłan składał niekiedy w ofierze chrześcijanina, uzasadniając to tym, że bogowie szczególnie lubują się w tego rodzaju krwi. Zdarzyło się przed kilku laty, że zebrała się tam wielka liczba kupców ze względu na połowy ryb, albowiem w listopadzie, gdy wiatr gwałtowniej wieje, łowi się tam wiele śledzi. Kupcom zostawia się wolny dostęp, byleby uprzednio zapłacili Bogu tej ziemi należną dań. Znalazł się tam wówczas przypadkiem pewien kapłan pana, Gottschalk z Bardowiku, zaproszony do pełnienia służby Bożej, korzystając z tak wielkiego zbiorowiska. Ten fakt nie dał się ukryć przed owym kapłanem barbarzyńskim. Zwołał więc króla i lud oraz oświadczył im, że bogowie są szczególnie zagniewani, iż nie dadzą się przyjednać inaczej jak krwią kapłana, który odważył się wśród nich pełnić służbę obcemu Bogu. W odpowiedzi na to lud barbarzyński, pełen przygnębienia, zwołuje gromadę kupców i zwraca się do nich z prośbą, by wydali kapłana celem złożenia go w ofierze dla przebłagania bogów. Chrześcijanie wszakże wzbraniali się to zrobić, w zamian za niego ofiarując w upominku 100 grzywien. Tym krokiem jednak nic nie wskórali. Rugianie zaczęli grozić przemocą i wypowiedzieli wojnę na dzień następny. Wówczas kupcy, mając już pełne statki ryb, udali się owej nocy w drogę powrotną, a żeglując przy pomyślnych wiatrach, uchronili siebie i kapłana od strasznego niebezpieczeństwa. Chociaż nienawiść imienia Chrystusowego i ognisko zabobonów większe były u ranów niż u wszystkich innych Słowian, oznaczali się jednak wielu wrodzonymi zaletami. Cechowała ich w wysokim stopniu gościnność, okazują też należny szacunek rodzicom. Nie spotyka się również u nich nigdy ani ubogich, ani żebraków. Skoro bowiem ktoś u nich staje się niedołężny, wskutek choroby lub starości porucza się go spadkobiercy, który winien go otaczać najtroskliwszą opieką. Albowiem gościnność i troska o rodziców uchodzą u Słowian za pierwsze cnoty. Poza tym ziemia Rugian obfituje w owoce, ryby i dziczyznę. Stolica owego kraju zowie się Arkona. A zatem opis Rugian, podobnie jak na początku opis Prusów, jest generalnie pozytywny, gdyby tylko nie byli tak zachłanni na krew chrześcijańską. Owa wielka rola kapłana wśród ranów była wyjątkiem, nawet na Słowiańszczyźnie Połabskiej, a nie regułą. I już w drugim rozdziale swojej kroniki tak charakteryzuje Helmort ranów po raz pierwszy. Druga wyspa, o wiele większa, leży naprzeciwko Wieletów. Zamieszkują ranowie, zwani też Rugianami, bardzo dzielny szczep słowiański. On jeden, mający króla. Nie godzi się załatwiać żadnej sprawy publicznej bez zasięgnięcia ich opinii. Do tego stopnia sieją oni grozę dzięki swej zażyłości z bóstwami, czy raczej demonami, których czczą z większym oddaniem niż inni. Ale tym ranowie byli wpływowi, byli znaczni. Ranowie jako jedyni ze Słowian, pisze, mieli króla, a zarazem tego króla w ogóle nie szanowali, ponieważ najważniejszym był kapłan Boga, który udzielał opinii wyroczni. Czy religia Słowian Połabskich może być uznana za typową dla wszystkich Słowian w innych wiekach i epokach? Czy to, co spisał Helmholtz w połowie wieku XII, w latach 60. tego wieku, po ponad 300 latach zmagań tychże Słowian z chrześcijaństwem, można przenosić jako typowe dla Słowiańszczyzny w innych regionach i w innych czasach, na przykład typowe dla Słowian mieszkających w Dacji nad Dunajem w VI wieku. Wydaje się, że największy wpływ na religijność Słowian Połabskich miało chrześcijaństwo. Nie chodzi tu o wierzenia, tylko o formy praktyk religijnych. Duże znaczenie musieli mieć również Skandynawowie przedstawione tutaj krwawe ofiary z ludzi są czymś, o czym Prokopiusz w VI wieku pisze, że Słowianie tego nie znają. Natomiast Prokopiusz poświadcza, że dokładnie takie ofiary składali germańscy herulowie, którzy schronili się właśnie na terenie Skandynawii. Stąd też Słowianie połabscy składali ofiary jak Skandynawowie, krwawe, oraz budowali sanktuaria tak jak w świecie słowiańskim. Wydaje się, że religijne Słowian połabskich była nastawiona na próbę stworzenia czegoś w rodzaju religii narodowej z politeistycznych wierzeń Słowian. Religii narodowej, która wesprze ich w walce z chrześcijańskimi Niemcami z zachodu. Która stanie się pewnego rodzaju atrakcyjną odpowiedzią na chrześcijaństwo, także w sferze wizualnej. Nie tylko w sferze wierzeń. Jeśli chodzi o wierzenia, można założyć, że połabianie byli wyznawcami tych wierzeń, jak i chrześcijanie w wiekach wcześniejszych. Natomiast forma realizowania tych wierzeń, realizacji religii pogańskich, politeistycznych Słowian była już zupełnie inna. Nie miała nic wspólnego z pierwotną słowiańską praktyką, ale była czymś, co wykuło się w toku ponad 300-letnich wojen toczonych przez tamtejszych Słowian z naciskającymi chrześcijańskimi Frankami, Sasami, a z czasem także Duńczykami. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too.